Monika Tyszkiewicz, dzień dobry. Moim gościem dzisiaj jest Nikodem Kamicer, znany w Ełku. Facet od pomagania, wolontariusz, jakbyś ty sam siebie nazwał.
Człowiekiem, który kocha ludzi i staram się na rzecz ich najwięcej robić. I zawsze wiem, że dobro powraca i nieraz się z tym spotkałem i uważam, że warto czynić dobro.
Na co dzień współpracujesz z bezdomnymi. Tak naprawdę twoja praca zawodowa polega na pomaganiu innym. W tej sytuacji, która nas spotkała, wojny na Ukrainie, no ty jako kolejny ełcki radny włączyłeś się tak aktywnie w pomaganie uchodźcom. Niektórzy przyjmują do swojego domu Ukraińców, a ty pomagasz w zupełnie inny sposób. Ty nie przyjąłeś do siebie, do domu nikogo, ale jeździsz na Ukrainę z transportami i moje pytanie, dlaczego ty to robisz?
Zaczęło się od tego, że pierwsze dni, jak się pojawiła informacja o agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, no była taka potrzeba, gdzieś się pojawiła informacja w sieci, że zaczynają się zbiórki, że trzeba jechać na granicę, dostarczyć pierwszy transport żywności, pierwszy transport pieluch, takich rzeczy podstawowych. No i pojechałem wtedy do Dorochuska, pojechałem z panem Gawęckim, zawieźliśmy tam trochę tych darów i jednocześnie czekaliśmy kilka godzin na pierwsze osoby, które uciekały przed tą tragedią, która tam się wydarzyła. Przywieźliśmy wtedy kilka osób, no i przywieźliśmy te kobiety, ale widziałem jednocześnie to, jak tam wiele osób jest na tej granicy, które przychodzą i nie mają gdzie się udać, opowiadają swoje historie. No i zaraz się pojawił pomysł, że trzeba kolejny raz jechać. Kolejny wyjazd miał być tylko za granicę, tylko kawałek za granicę wjeżdżamy. Tam czeka na nas bus wojskowy, na którym mieliśmy przeładować te rzeczy, które nam się udało zebrać i wracamy do Ełku. No jednak jak się okazało, wjeżdżamy na przejście graniczne, okazuje się, że ten bus nie dojechał, uległ awarii albo pojechał w ważniejsze miejsce, no po prostu nie było go. Wyjazd do Lwowa, trzeba jechać do Lwowa. Był lęk, była obawa, no bo jedziemy do Lwowa, już wtedy były informacje o pierwszych nalotach na Lwów. No ale trzeba, no co zrobić, jedziemy pod ten Lwów, tam wyładowujemy się i pierwszy szok po wyładowaniu podchodzi do mnie jeden z tych żołnierzy, jeden z tych dowódców i mówi, słuchaj, ale ja bym chciał podziękować tym, którzy złożyli się na te dary, nie? Czy mógłbyś nagrać filmik? Że my dziękujemy, że my jako naród ukraiński dziękujemy. I żebyś to opublikował, nie? No, mówię, no dobra, nie ma problemu. No byłem zaskoczony tym, no bo ja generalnie nie miałem na myśli, żeby z tego tworzyć jakąś sensację wielką, że pojechał pan radny do Lwowa i tutaj będzie z tego sobie zbijał kapitał jakiś. Nagrałem ten film, później go wrzuciłem do sieci oczywiście, tak jak oni prosili, ale to było po to, żeby ludzie wiedzieli, że te dary nie trafiają gdzieś w nicość. No bo wszyscy wiedzą, widzą te zdjęcia w portalach społecznościowych, w sieci, że są zbiórki organizowane, że to wyjeżdża, ale tak naprawdę nikt nie wie, gdzie to trafia. I nikt nie widzi tych odbiorców bezpośrednich. No i na powrocie sytuacja, która mnie poruszyła do granic. Widzę kolejkę przed przejściem granicznym, która nie miała 200 metrów, nie miała 2 kilometrów, ona miała 15 kilometrów samochodów. 15 km samochodów w kilku turach, bo te tury były rozdzielone tymi punktami takimi kontrolnymi i przed samym przejściem granicznym około 5 tysięcy osób czekających na przejście pieszo przez granicę.
Po to, żeby uciec z Ukrainy, ze swojej ojczyzny.
Tak, to był już drugi tydzień tych działań zbrojnych na Ukrainie. Pytam się celników, jak szybko ta odprawa się odbywa z tymi osobami. A oni mówią, że około 24 godzin. Wtedy pamiętam, jak wjeżdżaliśmy na Ukrainę, było około minus 10 stopni. Tam nie stali mężczyźni. Tam stały same kobiety z dziećmi. Z dorobkiem w jednej walizeczce, takiej poręcznej, jak się bierze do samolotu. Walizka 45x45x20. No i taki widok, który mi pozostaje do końca życia. I jak widzę na końcu tej kolejki, już bliżej samego przejścia, dziecko, które śpi na takiej rozłożonej walizce, przykryte jakimiś łachmanami. No serce się łamie. Nawet teraz o tym myśląc, to aż mam ciarki na samo to i mówię, no kurczę, nie może tak być, żeby tak to funkcjonowało. Dlaczego tak było, ktoś może zapytać. No niestety systemy informatyczne są takie, a nie inne. Duża część tych osób nie miała paszportów albo miała stare paszporty i trzeba było ewidencjonować ich przejście przez granicę, czyli trzeba ręcznie wpisywać te osoby przez przejście. Przejście graniczne nie są duże. One nie były przygotowane na taki ogromny ruch. Więc to trwało wszystko. Autobusy cały czas dojeżdżały, przewoziły kolejne osoby i te osoby czekały. Dobę. na te 5000 osób, nie wiem, może 5 toi-toi, z 3 kampery, w których była wydawana herbata, polskie kampery, które tam stały, które przygotowywały. W jednym z kamperów można było, mogły kobiety karmiące wejść i nakarmić dziecko, ale dalej stały te dzieciaki. One nie mogły się nigdzie ogrzeć, tam koksowniki jakieś były, ale to groteskowy widok. No i już wtedy wiedziałem, że to tak na pewno ja tego nie skończę. No i przyjechałem do domu, dzień mi to odchodziło, no i kolejny dzień, no to już były łzy w oczach i z żoną rozmawiam i mówię, ja to muszę jechać.
No właśnie tak jak rozmawialiśmy już wcześniej, no przecież ty sam masz rodzinę, masz dzieci, masz dwie piękne nastoletnie córki. To była wasza wspólna decyzja, że ty urlop, który mieliście spędzić razem, ty jedziesz na wojnę? Co na to twoja żona i co na to twoje dzieci?
No i przez to, że dzisiaj nawet o tym rozmawiałem, zapytałem mojej żony, czy mnie puści. No to ona powiedziała, słuchaj, to nie jest moja decyzja, to jest decyzja, którą podejmiemy razem. Mówi to, akurat to był, pamiętam, jak gdzieś to był Dzień Kobiet, 8 marca. Mówi to, zabierz nas gdzieś na kolację. No i zabrałem na kolację. No i siedzimy w tym restauracji, rozmawiamy i mówi dziewczynom, czy im jest dobrze w tej chwili, jak się czują. Pytam, mówią, że wszystko okej. Okay. No i nawiązując do tego, powiedziałem właśnie o tym, co widziałem, bo nie mówiłem o tym wcześniej im. I powiedziałem, jaki mam plan, jaki mam pomysł na to wszystko. No one powiedziały, że absolutnie nie ma innej opcji, żebyś nie jechał. Jeżeli ty możesz pomóc komukolwiek, no wiadomo, 5000 osób nie jestem w stanie przetransportować, ale jeżeli jestem w stanie przetransportować 5, 10, 50 osób, to już jest 50 osób mniej, które cierpią. No i tak się stało. Przyszedł piątek, pierwszy dzień urlopu. Ja już w czwartek z nogi na nogę przechodziłem, przystępowałem. Piątek, wyjazd na granicę. Jedziemy z transportem humanitarnym, które zawieźliśmy do Lwowa, pod Kijów. W sumie 2 dni rozwożenia leków, sprzętu i różnych innych rzeczy. I pozostały czas poświęcony był na transport ludzi z dworca we Lwowie na przejście graniczne w Chrebennym. W sumie nie na samo przejście, tylko do pierwszego punktu recepcyjnego Lubycza Królewska, chyba z tego co pamiętam. Pierwsza miejscowość za Chrebenną. No i tak funkcjonowałem przez 3 dni, robiąc 3-4 transporty dziennie, tam i z powrotem wracając. Tam 75 km w jedną stronę, po 15 osób w samochodzie i więcej. Czasami granicznicy się śmiali, bo podjeżdżam na pierwszy punkt kontrolny i tam jest karteczka wypisywana po stronie ukraińskiej, ile jest osób. No i mnie pyta pogranicznik, ile jest osób. Mówię, że nie wiem, że nie mam pojęcia. On mówi, ale jak to nie wiesz? No mówię, nie wiem, bo nie liczyłem. Wpchaliśmy, brzydko mówiąc, no ile dało rady, żeby najwięcej tych osób przetransportować. No i tam dopiero zaczynał ktoś w samochodzie liczyć się, albo sam pogranicznik zaczynał liczyć. No i dochodziło do 15-17 osób w 9-osobowym busie. Było to możliwe przez to, że te osoby miały tak mało bagażu. Na 4-osobową rodzinę, gdzie była 3 dzieci, 1 kobieta, 1 walizka, mały plecak i nic więcej. I to co na sobie. 0 jedzenia czegokolwiek.
Tam, gdzie jeździłeś, do Lwowa, tam było jeszcze niedawno całkiem względnie bezpiecznie. Ale już od jakiegoś czasu pojawiają się tam alarmy bombowe. Też trafiłeś na taki alarm. Co czułeś, słysząc właśnie taki alarm bombowy, że coś się może zdarzyć, wiedząc, że to nie są ćwiczenia? To było realne ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Co czułeś, kiedy słyszałeś taki alarm pierwszy raz i kiedy słyszałeś je po raz kolejny?
Pierwszy raz słyszałem, spaliśmy we Lwowie, bardzo blisko centrum. Kolega mnie budzi, to wtedy był jeden z tych nalotów między Lwowem a Polską. Jarosław, ta miejscowość, chyba jakiś poligon wojskowy czy na coś. I te wybuchy było słychać we Lwowie. To było jakieś 15 km od nas. Alarmy zaczęły wyć. No ja ze zmęczenia nie byłem do obudzenia. Kolega mnie budzi, mówi, stawaj, zobacz co się dzieje. Wychodzimy na balkon i słyszymy syreny wyjące. To ja drżałem nie dlatego, że było chłodno. Po prostu taki zdenerwowany byłem. Tak się po prostu bałem. Tak zwyczajnie, no. To nie. Ktoś, kto się nie boi, to jest głupcem zwykłym. To jest niemożliwe, żeby się po prostu tak zwyczajnie nie bać. Jesteśmy w centrum wydarzeń, w centrum działań zbrojnych. Widzimy, co się dzieje. ale widzimy też ludzi, którzy zachowują się różnie. Jedni biegną gdzieś, schodzą, wychodzą z klatek, wchodzą do piwnic, inni przechodzają się normalnie. No jest to, za każdym razem jest to coś, co powoduje drżenie. Na pewno przyspieszony puls i zastanowienie, czy to teraz, czy nie. Tych alarmów na początku było 1-2 dziennie. Jak wyjeżdżaliśmy, to już było po 5 dziennie. W pewnym momencie jeden z tych alarmów zastał nas w sklepie. Momentalnie zostali wszyscy klienci wyproszeni. Pod sklepem był parking podziemny i wszyscy zostaliśmy tam przekierowani do parkingu podziemnego, gdzie czekaliśmy jakieś 15 minut, żeby było odwołane, ale nie są odwoływane te alarmy. Po prostu ludzie po 15-20 minutach widzą, że się nic nie dzieje, zaczynają wychodzić. Zaczynają dalej funkcjonować.
No właśnie, to chciałam zapytać się ciebie o to, czy tam we Lwowie, tam gdzie byłeś, można było zaobserwować jakieś takie oznaki normalnego życia, że ludzie pomimo tego strachu starają się zachowywać jakoś tak w miarę normalnie?
No tak, no są osoby, które gdzieś tam spacerują. Nie wiem, no widać było, tam jest koło dworca we Lwowie, jest taki rynek, ludzie robią zakupy, gdzieś tam funkcjonują, ktoś tam sprzedaje coś. Alarm wyje, na chwilę się zatrzymuje ruch, spojrzenie w górę i dalej to funkcjonuje, prawda?
A czy takie emocje uzależniają? Bo chciałam teraz zapytać ciebie o strach, bo tak jak rozmawialiśmy, umawiając się na tę rozmowę, to zapytałam się ciebie tak szybko, czy ty się nie boisz? I dopiero wtedy powiedziałeś mi, że im więcej ludzi pyta się ciebie, czy ty się boisz, to takie ziarenko strachu gdzieś tam się tobie w głowie zasiewa. Jak jest u ciebie z tym strachem? Bo z jednej strony możesz się bać, ale coś cię tam ciągnie.
Co mnie tam ciągnie? Ciągnie mnie zaangażowanie tych chłopaków, którzy tam walczą. No są kobiety, które też walczą, są mężczyźni, zdecydowanie większość jest mężczyzn. Widać ich zaangażowanie. To coś takiego, co buduje, że to jak widzimy człowieka, który sobie nie radzi z czymś, ale mimo to się nie poddaje i chcemy mu po prostu pomóc, żeby pokazać, że jesteśmy z nim solidarni, tak w tym momencie jest ze mną. Nie potrafiłbym, nie wiem, funkcjonować normalnie, kiedybym widział, że tam ludzie walczą o swoją wolność, o coś, co zostało im zabrane, o coś, co stracili, bo stracili poczucie bezpieczeństwa, musieli swoje najbliższe osoby wysłać do Polski czy gdzieś dalej, a chcą funkcjonować normalnie. Ja myślę, że każdy zdrowo myślący człowiek, który widzi takie zaangażowanie tych ludzi, nie pozostaje bierny na to. Widzę masę wiadomości, które dostaję nawet dzisiaj do mnie pani, której w ogóle nie znam, ze Szwajcarii napisała, że widziała nasze działania, że jest policjantką też w Szwajcarii, że zbiera mundury w jednostce stare, że organizuje jakieś tam zbiórkę sprzętu takiego militarnego jak buty, kamizelki, hełmy. I pyta, czy czegoś nie potrzebuje. Mówimy, że no, dajemy radę. No, sprzętu zaczyna nam brakować, bo i w Polsce zaczyna go rzeczywiście brakować. Ona mówi, no ale chcę wam pomóc jakoś, może na paliwo wam dam, czy cokolwiek. I za chwilę mówi, żebym przysłał jej numer konta, bo ona chce nam dać na paliwo, bo ona chce mieć aktywny udział w tym, co my robimy. I wysyła 250 euro i ona mówi, zróbcie coś więcej. Czemu tam jeżdżę? Z takim poczuciem, że jeżeli moja mała cegiełka, bo jestem małą cegiełką, przyczyni się do tego, że ta wojna skończy się chociaż 5 minut szybciej, to ja uważam, że warto.
Ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie, co z tym strachem? Boisz się?
No oczywiście, że się boję. Tylko głupiec by się nie bał. Strach jest paraliżujący, ale strach może też powodować, że nasze zmysły są wyostrzone, że jesteśmy bardziej skupieni, bardziej ostrożni. No nie będę tu opowiadał o sytuacjach, kiedy wracaliśmy po godzinie policyjnej, bo nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, o 22 jest godzina policyjna, która trwa do 6 rano. No jak chce się zrobić te 4 kursy, czy więcej kursów na granicy, to trzeba tą godzinę policyjną nagiąć. Wjeżdżamy do Lwowa i jeden z punktów, dojeżdżamy do punktu i nas zatrzymują, gdzie nas normalnie zatrzymywali, zatrzymują nas i kolega, który siedzi z boku, mówi, spójrz na swoją klatkę piersiową. Ja patrzę i widzę czerwoną kropkę. Jestem na celowniku. Otwieram okno, podchodzi do mnie chłopak, który mówi bardzo dobrze po polsku i się pyta, co robimy, gdzie jedziemy, po co, na co, z kim, z czym. No i no to adrenalina jak działa i mówię, czy twój kolega musi do nas mierzyć, nie? Ja mówię, jesteśmy Polakami, pomagamy wam, czy musi mierzyć? Tak, bo on mierzy do wszystkich, którzy jadą po godzinie policyjnej. Ja mówię, to ja daję ci paszport, daję kolegi paszport, ale niech kolega zajmie cele. No i w tym momencie tam krzyczy Sasza i macha ręką, żeby opuścił karabin, nie? I tak trochę prześmiewczo, no nie wiem, dla nich to może już jest taka forma rozrywki, straszenia, nie wiem. I pyta, dygasz? Ja mówię, no nie wiem, czy ktoś by nie dygnął, jakby miał na swojej klatce piersiowej laser z karabinu. To są takie momenty, które kolejny raz powodują, że wiemy, że to nie jest zabawa, że to nie jest paintball, czy jakaś gra, tylko to jest prawdziwe, realne ryzyko. No ale to, co powiedziałem, no takich wariatów jak ja, mam nadzieję, że będzie więcej i dzięki temu to, co się dzieje na wschodniej granicy, czy za wschodnią granicą, szybciej się skończy, a już taką naprawdę ogromną nadzieję mam, że nigdy się nie wydarzy u nas.
Chcesz działać, mówisz, że się boisz, a jednak ruszasz dalej, bo twoim kolejnym celem jest nie Lwów, a Kijów. Nikodem, po co ty tam jedziesz?
Bo nikt nie chce tam jechać. A tydzień temu, jadąc z Ukrainy, słyszę w radiu, że zginął dziennikarz Fox News z amerykańskiej telewizji właśnie na przedmieściach Kijowa. Pocisk trafił w samochód, on zginął, jego partner został tam bardzo poważnie poszkodowany. Wiem, że nikt nie chce jeździć, a jak... No też trzeba zauważyć, że to też są ludzie i ludzie. Jak dostałem informację, że ktoś jest do ewakuacji z Kijowa, mówię to na przykład o kobiecie i dwójce dzieci, to byli chętni, ale po 500 euro od głowy. Jakoś dla mnie się to nie godzi. Nie chciałbym, żeby ktoś życie moich najbliższych przeliczał na euro czy na złotówki. Wiem, że jeżeli nic nie będziemy robić, będziemy siedzieć z założonymi rękoma, będziemy to komentować w sieci czy w mediach społecznościowych, to na pewno nie przyspieszymy zakończenia tego konfliktu.
Jedziesz też ze specjalnym transportem i pomocą.
Tak, w tej chwili kolega, który za mną jedzie, udało mu się pozyskać jakieś duże fundusze. Nie pytałem go skąd. Widziałem dzisiaj sprzęt, który został zakupiony przez niego. Chłopak się na tym zna bardzo dobrze. Wiedziemy taki typowy sprzęt. To nie jest sprzęt, który jest nielegalny, bo to jest sprzęt zakupiony w Polsce w sklepach, ale są to sprzęt, który pomoże wojskom ukraińskim w tej nierównej walce. Jeżeli Rosja się nie zawahała zaatakować kraju, który w żaden sposób nie wykazywał jakiejkolwiek agresji wobec nich, kraju, który mi handlował, kraju, który wiele lat temu wyzbył się broni nuklearnej w porozumieniu z Rosją, no to śmiem twierdzić, ja wiem, że to może, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak jakieś daleko idące myślenie, ale to co, kto będzie kolejny po tej Ukrainie? Mołdawia? Litwa? A może Polska? Więc jeżeli możemy zatrzymać to tam gdzie się to dzieje, to chcę to po prostu do tego przyłożyć rękę.
Mam nadzieję, że to nie jest zbyt osobiste pytanie. Wyjeżdżając w kraj, który jest objęty wojną, jak żegnasz się ze swoimi bliskimi, z żoną, z dziećmi? Co im mówisz?
Żegnam się tak, jakbym wychodził do pracy. Nie myślę, że mogę nie wrócić. I nie daję im tego po sobie odczuć. Nie chciałbym, żeby nie mogli zasnąć, żeby musieli oglądać na bieżąco telewizję, interesować się, co się dzieje, czy przypadkiem jakiś Polak nie zginął tam. Nie myślę o tym w taki sposób, że mógłbym tam zostać.
Gdybym miała jakąś taką cudowną moc i mogłabym podarować tobie jedną rzecz, która by się tobie w tej trasie przydała, to co to by mogło być?
Nadzieja na powrót i kolejny wyjazd.
Czyli jednak takie niebezpieczne wyjazdy w jakiś taki magiczny sposób niebezpiecznie przeciągają. To tak jak korespondenci wojenni, którzy raz po raz wracają w miejsca ogarnięte wojną.
No tak, no bo ja mam poczucie tego, że ja wracam do bezpiecznego domu, a oni tam zostają. Mam taką niezgodę w sobie. Tak jak już wspomniałeś, tutaj pracuję z osobami bezdomnymi ponad połowę swojego życia. I wracając do każdego dnia, wracając do domu, mam taką niezgodę, że przechodząc przez bramkę naszej placówki, mam niezgodę, że oni tam zostają, a ja wracam do domu. Dlatego każdego dnia wracam do tej pracy i mam nadzieję, że każdy dzień przybliży te osoby do tego domu i tak samo z tym działaniem na Ukrainie, że każdy mój wyjazd przybliży tych ludzi do dnia, kiedy będą mogli wrócić do swoich domów, będą mogli odbudować swój swoje poczucie bezpieczeństwa, będą mogli zacząć normalnie funkcjonować. Już dzisiaj, to tak w ogóle dosyć groteskowo brzmi, ale my się spotykamy wieczorami, gdzieś siadamy z tymi żołnierzami czy z mieszkańcami tej Ukrainy, Lwowa. Już dzisiaj się umawiamy, że w lipcu się spotykamy, będziemy świętować. Będziemy świętować to, że Ukrainie udało się odeprzeć ten atak, że Ukraina się będzie odbudowywała, że te wydarzenia połączą nasze dwa narody i że będziemy mogli funkcjonować. Oni bardzo często wspominają, mówiąc o nas, jako o bratach, bracia.
To tak uprzedziłeś tak naprawdę moje ostatnie pytanie, bo chciałam zapytać się ciebie, co zrobisz, jak już ta wojna się skończy.
Ukraina też miała specjalne miejsce w moim sercu, bo ostatnie kilka lat jeździliśmy tam na wakacje. Jeździliśmy, bo nie jestem jakimś zamożnym człowiekiem, pomimo tych funkcji, które sprawuję, to nie są one infratne finansowo. Ukraina nam pozwalała spędzić ten tydzień, dwa tygodnie urlopu w wakacje. Fajnie, bez zastanawiania się nas, czy będzie nas na coś stać. Mogliśmy sobie pozwolić jechać do Kijowa, do Odessy, widzieć to piękne morze, widzieć ten bezkres kwiatów, słoneczników, czy z tego Ukraina też słynie. Chciałbym, żeby to wróciło. Chciałbym może nie w tym roku, ale w przyszłym roku znowu zabrać tam swoje dzieci, swoją rodzinę i mieć poczucie tego, że ta Ukraina, która, ja mocno w to wierzę, odzyskała niepodległość, ja do tego w jakiś sposób się przyczyniłem. Znaczy może nie ja sam, bo moje działanie nie byłoby możliwe i to warto i należy o tym wspomnieć, nie byłoby możliwe, gdyby nie dziesiątki, setki albo tysiące ludzi, które nas gdzieś tam z tyłu wspierają przy zbiórkach, przy darowiznach. Ktoś dzwoni, słuchajcie, wam zanotuję samochód, ktoś dzwoni, słuchajcie, opłacę to, słuchajcie, co trzeba kupić. To jest coś, co powoduje, że czujesz się w obowiązku, żeby to dalej robić. Jestem przedstawicielem tych ludzi.
Nikodem Kamincer był moim gościem dzisiaj. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia niebawem.
Dziękuję, na pewno do usłyszenia, do zobaczenia.